15 sierpnia 2002 roku dyspozytor numeru alarmowego otrzymał zgłoszenie od przerażonego i spanikowanego mężczyzny siedzącego w swoim samochodzie. Wyznał, że był umówiony ze swoim szefem, szanowanym i uprzejmym mężczyzną mieszkającym w niewielkim miasteczku Old Level, gdzie wszyscy się znają i wiedzą o sobie wszystko. Zjawił się pod jego domem punktualnie o godzinie 9, jednak nigdzie go nie było, co już wtedy wydało mu się nieco dziwne. Pomyślał jednak, że może je jeszcze śniadanie albo żegna się ze swoją rodziną. Zadzwonił do niego raz, później drugi i kolejny, jednak mężczyzna nie odbierał. To wydało mu się jeszcze dziwniejsze. Kiedy wszedł do domu przez otwarte drzwi garażowe, odkrył, że jego szef został zamordowany z broni kalibru 22. Ale nie tylko on był martwy, ponieważ wkrótce policja odkryła, że zamordowana została także jego żona, a ich 9-letnia córka zniknęła z domu i nikt nie wiedział, gdzie może przebywać. Sprawa morderstw nieposiadającej wrogów rodziny Short jest owiana tajemnicą aż do dziś i istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie zostanie rozwiązana. W sprawie nie ma żadnych podejrzanych ani poszlak i niestety było tak praktycznie przez cały okres trwania śledztwa, przez co policja rozważała nawet te najbardziej nieprawdopodobne teorie. Wiele osób, w tym bliscy rodziny czy nawet okoliczni mieszkańcy, twierdzą, że funkcjonariusze nie przyłożyli się do śledztwa w należyty sposób i dopuścili się rażącego zaniedbania, w wyniku czego nigdy nie byli w stanie znaleźć sprawcy. Witam Was bardzo serdecznie w 24. odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Mam nadzieję, że ten tydzień minął Wam dobrze i wszystko u Was w porządku. Dla dzisiejszej sprawy nie wyszczególniłam żadnych ostrzeżeń, więc teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Michael Wayne Short przyszedł na świat 18 lutego 1952 roku w południowej części Virginii w Stanach Zjednoczonych. Miał dwóch braci i trzy siostry. Niewiele wiemy na temat jego dzieciństwa ani rodziców. Pewnym jest, że po wkroczeniu w dorosłość ożenił się i przeprowadził na jakiś czas do Karoliny Północnej, następnie mając trójkę dzieci. Jego małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu i rozwiódł się ze swoją ówczesną żoną, zaledwie kilka lat później wracając do stanu Virginia. Pomimo nieudanego związku, Michael nie chciał się poddawać i liczył na to, że prędzej czy później znajdzie kobietę, z którą spędzi resztę życia. Był romantykiem i chciał mieć u swojego boku kogoś, z kim mógłby dzielić najlepsze, a także te najgorsze momenty swojego życia. Umawiał się na randki, jednak każda z poznawanych kobiet nie zdawała się być dla niego odpowiednia. Nie czuł z nimi więzi, więc nigdy nie wchodził z nimi w żadne poważniejsze relacje. Można by rzec, że los się do niego uśmiechnął, ponieważ w pewnym momencie poznał Mary Frances Hall, urodzoną 20 kwietnia 1966 roku. Wychowywała się w wielodzietnej rodzinie, w tej samej części Virginii co Michael. Poszli na randkę i zaledwie kilka tygodni później zaczęli się spotykać. Według wyznań bliskich parze osób, Michael i Mary zakochali się w sobie niemalże natychmiast. To było jak miłość od pierwszego wejrzenia i od tamtego momentu byli nierozłączni. Interesowali się podobnymi rzeczami i oboje liczyli na znalezienie partnera na całe życie. Wzięli ślub i 12 lipca 1993 roku na świat przyszła ich córka, Jennifer Short. Michael założył firmę zajmującą się instalacją przyczep kempingowych. Wybudowali dom w niewielkim miasteczku Oak Level w stanie Virginia, którego populacja na tamte czasy liczyła nieco ponad 1000 mieszkańców. Aktualnie miasto zamieszkuje ponad 400 osób. Wszyscy się tam znali i darzyli sporym zaufaniem. Okolica była spokojna i przede wszystkim bezpieczna. Nie dochodziło tam do większych przestępstw, a większość osób nie zamykała nawet drzwi frontowych na noc. Na próżno szukać tam kawiarni czy restauracji. Znajduje się tam jedynie stacja benzynowa, niewielki bank i jeden sklep spożywczy. Rodzina Short była opisywana przez sąsiadów i bliskich jako bardzo zżyta. Często spędzali razem czas i zdawali się być bardzo szczęśliwi. Według okolicznych mieszkańców byli typową, idealną rodziną z pięknym domem i dużym ogrodem. Mieszkali blisko stacji benzynowej i niewielkiego motelu. Synowie Michaela byli już dorośli, więc kilka lat wcześniej wyprowadzili się z domu ojca. Jeden z sąsiadów rodziny wyznał później w wywiadzie dla lokalnej telewizji. Często spędzali czas na zewnątrz. Kosili trawę albo robili inne rzeczy na świeżym powietrzu. Za każdym razem, kiedy ich widziałem, zastanawiałem się, czy istnieje rodzina szczęśliwsza niż oni. Jennifer, córka pary, była opisywana jako uprzejma i bardzo inteligentna dziewczynka. Chodziła do szkoły znajdującej się w pobliskim mieście. Miała dobre oceny i świetnie dogadywała się z rówieśnikami. Była lubiana zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Według zeznań bliskich rodzice bardzo ją rozpieszczali i zawsze dawali jej wszystko, o co prosiła, chcąc, aby wiodła spokojne i przede wszystkim szczęśliwe życie. Pomimo tego, że rodzina Short z zewnątrz sprawiała wrażenie idealnej, jak z obrazka, zupełnie tak samo jak wszyscy, mieli swoje własne problemy, którymi w głównej mierze nie dzielili się z okolicznymi mieszkańcami, a czasami nawet członkami rodziny. Wraz z nadejściem roku 2000 firma Michaela zaczęła znacząco tracić zyski. Na tamten moment Oak Level i okoliczne miasteczka o podobnej populacji zmagały się z okresem bardzo wysokiego bezrobocia, a co za tym idzie? Brakiem pieniędzy. Niewiele osób korzystało więc z usług firmy zajmującej się instalacją, a także przygotowywaniem przyczep kempingowych, ponieważ zwyczajnie nie było ich na to stać. W związku z problemami w firmie i brakiem pieniędzy na życie, na początku 2002 roku rodzina podjęła decyzję o wystawieniu swojego domu na sprzedaż. Robili to bardzo niechętnie, bo w końcu wiązali ze swoim domem wiele wspaniałych wspomnień, jednak na tamten czas nie mieli innej opcji. Mary również pracowała w firmie Michaela i nic nie wskazywało na to, że ich sytuacja finansowa niedługo się poprawi. Wkrótce w ich domu zaczęły pojawiać się osoby zainteresowane zakupem posiadłości. Najczęściej byli to nieznajomi i przyjezdni z innych miast, którzy chcieli zaznać spokojnego życia w Oak Level. Na dobrą sprawę do domu rodziny Short mógł wejść ktokolwiek, rozejrzeć się po nim, poznać rozkład pomieszczeń i wyjść, jak gdyby nigdy go tam nie było. I warto, abyście to zapamiętali. Jennifer bardzo przeżywała aspekt sprzedaży domu i co za tym idzie przeprowadzki. Bliskie rodzinie osoby wyznały, że kochała Oak Level, a Michael i Mary podjęli decyzję o przeniesieniu się do Karoliny Północnej, gdzie przez jakiś czas chcieli mieszkać w kamperze. Było to dla niej niesamowicie trudne. Nie chciała opuszczać swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania, a ponadto obawiała się pójścia do nowej szkoły i ponownego zaklimatyzowania się w nowym środowisku. Niestety, nie była w stanie nic zrobić. Decyzja zapadła i była ostateczna, lecz rodzina Short nigdy nie była w stanie cieszyć się życiem w Karolinie Północnej, ani nawet sprzedać swojego domu, ponieważ zaledwie kilka miesięcy później ich życia zostały odebrane przez tajemniczego sprawcę. Prześledźmy wszystkie wydarzenia. 14 sierpnia 2002 roku Michael spotkał się ze swoim współpracownikiem Chrisem Thompsonem. Pracowali razem nad kamperem, w którym rodzina Short miała zamieszkać za kilka miesięcy. Chris wrócił do siebie wieczorem i więcej nie widział swojego szefa żywego. Po spotkaniu z Chrisem, około 23, Michael, Jennifer i Mary wybrali się do Burger Kinga. Byli po raz ostatni widziani przez osoby obecne w restauracji znajdującej się w pobliskim mieście Conesville. Przypuszcza się, że po odebraniu zamówienia wrócili do domu i położyli się do łóżek około północy. Jednak aż do dziś ostatnie godziny ich życia nie są do końca znane. 15 sierpnia, punkt o godzinie 9, pod domem rodziny Short zjawił się Chris. Był umówiony z Michaelem. Planowali pojechać do miasta Christiansburg, aby kupić kilka rzeczy do kampera, który miał stać się nowym domem rodziny, a ponadto mieli do załatwienia kilka zamówień od klientów, z którymi zalegali od ostatnich miesięcy. Chris zaparkował samochód pod domem rodziny, oczekując, że tak jak zawsze, Michael będzie stał na podjeździe, jednak go tam nie było. Pomyślał, że zapewne je śniadanie, zaspał lub żegna się jeszcze z rodziną, więc aby dać mu znać, że już na niego czeka, zadzwonił do niego, jednak Michael nie odebrał. Chris zadzwonił do niego jeszcze kilka razy, lecz bez żadnych rezultatów. Wówczas zaczął się nieco martwić. To było nietypowe. Michael zawsze przychodził na umówione spotkania i wstawał równo z budzikiem. Taka sytuacja nie miała wcześniej miejsca. Chris wysiadł z samochodu i wówczas zauważył, że drzwi garażowe są otwarte. Nie było to specjalnie dziwne ani nadzwyczajne. Michael często siedział tam godzinami. Mary pomogła mu urządzić swój własny kąt w garażu, gdzie oglądał telewizję, czytał książki i spał od czasu do czasu, ponieważ ponoć Mary bardzo przeszkadzało jego chrapanie. Chris pomyślał więc, że Michael zapewne zapomniał zamknąć drzwi i zwyczajnie zasnął na kanapie. Z garażu dobiegał dźwięk włączonego telewizora. Chris był pewny, że Michael nie śpi, albo rzeczywiście zasnął w trakcie oglądania swojego ulubionego programu telewizyjnego. Wszedł do garażu i rzeczywiście, Michael leżał na kanapie. Jednak kiedy Chris podszedł bliżej swojego szefa, zorientował się, że wcale nie śpi, a w rzeczywistości jest martwy. W jego głowie znajdowała się rana postrzałowa, a jego twarz pokrywała ogromna ilość krwi. Chris natychmiast wybiegł z domu i schował się w swoim samochodzie, wybierając numer alarmowy. Policja zjawiła się w domu rodziny Short kilkanaście minut później. Pierwsze, co zauważyli, to że w domu panował nienaganny porządek, w związku z czym natychmiast wykluczyli rabunek, który nie poszedł zgodnie z planem włamywaczy i zamordowali rodzinę, następnie ich okradając. W garażu znaleźli ciało Michaela, ustalając, że został zamordowany z broni o bardzo małym kalibru. Weszli do reszty domu. Można by powiedzieć, że nic nie wskazywało na to, że w środku doszło do jakiejkolwiek zbrodni. Nigdzie nie było krwi, a rzeczy nie były poprzewracane. Kiedy weszli do sypialni, odkryli ciało zamordowanej Mary. Została postrzelona w głowę w trakcie snu, z tej samej broni, z której zastrzelono Michaela. Łóżko było pościelone, a porządek panujący w pomieszczeniu nie wskazywał na to, że Mary podjęła próbę walki o swoje życie. Śledczy natychmiast uznali morderstwa za egzekucję. Doszli do wniosku, że najprawdopodobniej drugi z małżonków nie usłyszał nawet pierwszego strzału, a sprawca musiał mieć tłumik zamontowany w pistolecie. Oddał tylko dwa strzały i według funkcjonariuszy właśnie na tym od samego początku mu zależało. Nic nie wskazywało na to, że sprawca włamał się do domu rodziny po to, aby ich okraść, ponieważ z posiadłości nie zniknęło nic wartościowego. Urządzenia takie jak telewizory nadal były na swoich miejscach. Gotówka, jaką trzymali w sypialni i kuchni, również była nietknięta, zupełnie tak samo jak biżuteria należąca do Mary. Nadal znajdowała się w komodzie. Kilka minut później policjanci odkryli, że ktoś przeciął kable telefoniczne w domu rodziny, chcąc uniemożliwić im wezwanie pomocy. Wszystko wskazywało na to, że od momentu, w którym sprawca wszedł do posiadłości, planował zamordować Michaela i Mary i był to jego jedyny cel. W głowach funkcjonariuszy pojawiło się wiele pytań. Kto mógłby zrobić coś takiego szczęśliwej i nie mającej wrogów rodzinie? Nie miało to dla nich żadnego sensu i postanowili natychmiast zabrać się do pracy. Przez krótką chwilę podejrzewali, że być może Michael zamordował Mary, a następnie popełnił samobójstwo. Jednak teoria ta nie miała sensu w oparciu o dowody znalezione na miejscu zbrodni. Dodatkowo, był jeden aspekt, który od razu skreślił tę teorię. A mianowicie, była to Jennifer. Kiedy śledczy weszli do pokoju dziewięciolatki, byli zaskoczeni i zaczęli jeszcze intensywniej zastanawiać się nad tym, co wydarzyło się w domu rodziny Short. Tak jak wspomniałam wcześniej, w całym domu panował nienaganny porządek, jednak w pokoju dziewczynki panował istny chaos i z całą pewnością nie wynikał ze zwykłego bałaganu, a bardziej z szarpaniny i walki o własne życie. Poduszki, pościel i ubrania leżały na podłodze, a łóżko dziewczynki zostało przesunięte o kilka centymetrów. Jennifer nie było jednak nigdzie widać, a w domu nie było po niej nawet śladu. W pomieszczeniu nie było krwi, więc funkcjonariusze mieli nadzieję na to, że Jennifer nie została skrzywdzona przez sprawcę. Śledczy zaczęli natychmiast przesłuchiwać znajomych rodziny Short mieszkających w okolicy, licząc na to, że być może Jennifer uciekła z domu, słysząc mający miejsce atak, po czym schowała się w domu znanych jej osób. Nikt jednak nie wiedział, gdzie się znajduje i wszyscy byli niesamowicie zaskoczeni, słysząc, że rodzina Short została zamordowana, a Jennifer od tak zniknęła. Wkrótce do miasteczka Oak Level przyjechało kilkadziesiąt policjantów z pobliskich miejsc, mając przy sobie psy tropiące. Szukali dziewięciolatki po całej okolicy, między innymi w lasach, licząc na to, że być może rzeczywiście uciekła z domu, na przykład w nocy, i zgubiła się pomiędzy drzewami, lecz niestety nie byli w stanie jej znaleźć. Z miejsca zbrodni zebrano wiele próbek DNA, jednak aż do dziś nie wiemy, do kogo należały. Policjanci rzecz jasna wysłali je do badań, lecz nie byli w stanie znaleźć żadnego powiązania z bazą danych. Szybko ustalono, że Michael i Mary zostali zamordowani z broni kalibru 22. Funkcjonariusze zaczęli podejrzewać, że być może sprawca był w stanie tak dobrze poznać okolice oraz dom, ponieważ postanowił go obejrzeć w trakcie jednego z dni otwartych. Nie udało im się jednak uzyskać żadnych konkretnych informacji, ani znaleźć osób, które przewinęły się przez posiadłość w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wszystko wskazywało na to, że nikt nic nie widział i nie słyszał. To było niesamowicie frustrujące dla policji i bliskich rodziny Short. Śledczy nie wiedzieli, od czego zacząć, ani kogo szukać. Nie mieli żadnych poszlak. Mieli wrażenie, że morderca Michaela i Mary był niewidzialny. Wkradł się do domu, zamordował ich i wyszedł, jak gdyby nigdy go tam nie było. Początkowo wszyscy sąsiedzi wyznali, że nie słyszeli krzyków ani strzałów i nie widzieli ostatnimi czasy nikogo podejrzanego w okolicy. Jednak były dwie osoby, które zgłosiły się na policję, wyznając, że jednak coś widzieli. Wrócimy do tego później, lecz warto zaznaczyć, że śledczy prowadzący tę sprawę kompletnie zignorowali zeznania dwóch naocznych świadków, a powód tego zaniedbania jest nam aż do dziś nieznany. Funkcjonariusze zebrali z domu rodziny Short ponad 60 materiałów dowodowych, w tym dwie łuski kalibru 22 leżące przy ciałach ofiar, strzelbę i pistolet kalibru 22 należące do rodziny, $600 w gotówce, które leżały na blacie kuchennym, dysk komputerowy i notatkę zostawioną w kuchni, jednak jej detale nie zostały ujawnione do opinii publicznej aż do dziś, więc nie jesteśmy pewni, co się na niej znajdowało, ani przez kogo została napisana. Kilka godzin później główny śledczy dowodzący sprawą, Kimi Nester, zwołał konferencję prasową, na której wyznał, że wierzy, jakoby Jennifer została uprowadzona tuż po tym, jak sprawca zamordował jej rodziców. Powiedział w jednym z wywiadów, że w całej swojej karierze nie spotkał się z podobną sprawą, w której spokojna rodzina zostałaby zamordowana z zimną krwią przez osobę, która z całą pewnością dokonała zbrodni z premedytacją, następnie uprowadzając z domu dziewięciolatkę. Na tamte czasy rzeczywiście nie spotkano się z podobną sprawą, zwłaszcza w tak spokojnej i bezpiecznej okolicy. Śledczy nie byli pewni, z jakiego powodu sprawca postanowił uprowadzić Jennifer. Właśnie wtedy uruchomili Amber Alert, a sprawa zaginięcia Jennifer wkrótce obiegła całe Stany Zjednoczone. Jej zdjęcia były pokazywane w największych stacjach telewizyjnych, a o jej porwaniu mówiono we wszystkich stacjach radiowych. Coraz więcej osób zjawiało się w Oak Level, aby pomóc w poszukiwaniach zaginionej dziewczynki. Bliska oraz daleka rodzina Jennifer, Mary i Michaela czym prędzej zjawiła się w mieście, udzielając masę apelacji w telewizji, prosząc porywacza lub też porywaczy o oddanie Jennifer w ręce rodziny, której zniknięcie przysparza im niewyobrażalną ilość bólu. Obiecali, że dobrze zajmą się dziewczynką po śmierci jej rodziców i chcą jedynie, aby wróciła do domu cała i zdrowa. Poszukiwania Jennifer trwały przez kilka następnych dni i było w nie zaangażowane wiele osób, w tym rodzina, policja, a nawet nieznajomi. Wszyscy mieli jeden cel i chcieli odnaleźć 9-latkę całą i zdrową, licząc na to, że porywacz prędzej czy później postanowi oddać ją rodzinie. Funkcjonariusze próbowali zrobić wszystko, co w ich mocy, aby odnaleźć dziewczynkę i od kilku dni brali pod uwagę to, że może być martwa. W trakcie tych kilku dni na policję zaczęło wpadać coraz więcej telefonów od osób, które twierdziły, że widziały Jennifer lub wiedzą, gdzie jest. Niestety, każda z poszlak nie wnosiła nic znaczącego do sprawy, a śledztwo w pewnym momencie stanęło w martwym punkcie. Jedną z pierwszych osób przesłuchanych przez policję był rzecz jasna Chris, który znalazł ciało Michaela, następnie dzwoniąc pod numer alarmowy. Wyznał śledczym, że kiedy widział się z Michaelem dzień wcześniej, był spokojny i zadowolony. Nie miał pojęcia, co mogło stać się z rodziną Short, ani kto chciałby ich zamordować. Był pierwszym i zarazem jedynym podejrzanym i śledczy chcieli zrobić wszystko, aby znaleźć jakiekolwiek dowody świadczące o jego winie. Jednak szybko odkryli, że miał solidne alibi, przez co nie mógł stać za morderstwami. 23 sierpnia 2002 roku odbył się pogrzeb Michaela i Mary. Rodzina obecna na uroczystości pożegnania zmarłych ciągle zastanawiała się nad tym, co stało się z Jennifer i gdzie przebywa. Byli zdruzgotani. Od jej zniknięcia minął ponad tydzień, a policja nadal nie miała żadnych poszlak ani podejrzeń względem tego, gdzie mógł zabrać ją porywacz. Udzielając wywiadów w telewizji, funkcjonariusze mówili ciągle, że pracują nad jej odnalezieniem, jednak rodzina przeczuwała, że to do niczego nie prowadzi. Mieli wrażenie, że śledczy ani trochę nie przykładają się do rozwiązania śledztwa. Na pogrzebie byli obecni funkcjonariusze, a także masa ukrytych kamer. Podejrzewali, że być może sprawca pojawi się na pogrzebie, chcąc zobaczyć pożegnanie swoich ofiar, jednak nie zauważyli żadnej nieznajomej osoby, ani takiej, która mogłaby mieć coś wspólnego z morderstwami i zniknięciem Jennifer. Nie tylko bliscy rodziny Short mieli podejrzenia względem policji. Coraz więcej osób w mieście, a nawet okolicznych stanach, zaczynało podejrzewać, że policja zaniedbuje śledztwo i pomimo tego, że rzekomo robili wszystko, co w ich mocy, gołym okiem było widać, że nie przykładali się wystarczająco do odnalezienia sprawcy. Pierwszym, najbardziej rażącym zaniedbaniem, jakie zostało zauważone przez ludzi, to że policja pozwoliła bardzo dużej ilości osób chodzić po miejscu zbrodni, jednocześnie zacierając jakiekolwiek ślady. Wkrótce wśród okolicznych mieszkańców zaczęło krążyć coraz więcej domysłów i teorie, które później były podłapywane przez media, tworząc ze sprawy ogromną kontrowersję. Jedna ze stacji telewizyjnych dostała anonimowe zgłoszenie, w którym wyznano, że podczas autopsji nie pobrano DNA Michaela, co swoją drogą stanowi bardzo duże zaniedbanie w śledztwie. Niemniej jednak osoba pisząca do telewizji powiedziała, że najprawdopodobniej może wynikać to z tego, że Michael nie był biologicznym ojcem Jennifer. Osoba ta zasugerowała, że być może biologiczny ojciec dziewczynki dowiedział się o jej życiu w Oak Level i chciał zemścić się na Mary za odcięcie go od córki. Zamordował jej rodziców, po czym porwał Jennifer i teraz chce ją wychowywać. Media bardzo szybko puściły tę plotkę w świat, pomimo tego, że nie była oparta o żadne konkretne dowody. Rzeczywiście, nie pobrano DNA Michaela, jednak najprawdopodobniej wynikało to jedynie z zaniedbania, a nie z próby zatuszowania tego, że w rzeczywistości nie był biologicznym ojcem swojej córki. Bo w końcu, co policja mogłaby z tego mieć? Po tej plotce policja postanowiła jednak nieco bardziej przyjrzeć się historii rodziny i szybko odkryli, że w 1992 roku Mary była prześladowana przez tajemniczego mężczyznę. Na tamten czas pracowała w fabryce i według zeznań jej byłych współpracowników bardzo często pojawiał się tam pewien mężczyzna, pytając o Mary i o to, na jakie zmiany pracuje w danym dniu. Przychodził do jej miejsca pracy kilka razy w tygodniu, a czasami nawet codziennie i w pewnym momencie jej szef zdawał się być tym bardzo zaniepokojony i chciał wezwać policję. Mary poprosiła go jednak, aby tego nie robił, a ponadto powiedziała mu, że nie chce, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział. Na tamten moment Mary i Michael byli już małżeństwem, więc wiele osób twierdziło, że może kobieta miała jakiegoś kochanka, o którym nie chciała nikomu powiedzieć. Dodatkowo Zaledwie 9 miesięcy później na świat przyszła Jennifer. Przez to odkrycie śledczy zaczęli podejrzewać, że być może kobieta miała romans. Chciała zakończyć relację ze swoim kochankiem i wówczas podjął decyzję o zamordowaniu jej i Michaela. Bliscy Mary szybko sprzeciwili się tej teorii, wyznając, że nigdy nie zdradziłaby swojego męża, ponieważ kochała go ponad wszystko, a takie domysły były bardzo umniejszające względem jej osoby. Ze względu na spekulacje krążące w mediach, policja postanowiła wykonać test na ojcostwo, co ostatecznie potwierdziło, że Michael rzeczywiście był biologicznym ojcem Jennifer, tym samym zakończając bezsensowne domysły. 25 września, a więc ponad miesiąc po zaginięciu 9-latki, na policję zadzwonił Eddie Albert, mieszkający w Stoneville w Karolinie Północnej, pół godziny jazdy samochodem od Oak Level. Wyznał, że wyszedł ze swoim psem na spacer. Przechadzali się obok zalesionego terenu, tuż obok niewielkiego stawu i wówczas jego pies zaczął zachowywać się bardzo dziwnie. Kilka sekund później przyniósł w pysku coś, co Ediemu przypominało perukę. Nie przejął się tym za bardzo i pomyślał, że najprawdopodobniej należała ona do jakiejś kobiety. Wyjął ją z pyska psa i wyrzucił do śmietnika. Zanim zdążyli przejść kilka metrów, pies znowu się oddalił, a kiedy wrócił, trzymał w pysku ludzką czaszkę. To odkrycie kompletnie zszokowało Ediego. Zrozumiał, że wcale nie wyrzucił do śmietnika peruki, a włosy martwej osoby. Policja zjawiła się na miejscu kilkanaście minut później. Odkryli w stawie kości, zęby i klatkę piersiową. Lokalna społeczność i bliscy rodziny Short wstrzymali oddech, czekając na oświadczenie śledczego. Kilka godzin później zwołał konferencję prasową, na której oświadczył, że fragmenty ciała znalezione w stawie pół godziny jazdy samochodem od Oak Level nie należą do Jennifer Short. W związku z tym poszukiwania dziewczynki trwały nadal, lecz zupełnie niepotrzebnie, o czym wszyscy przekonali się 4 października. Właśnie wtedy wróciły wyniki z laboratorium. Funkcjonariusze odkryli, że osoba wyłowiona ze stawu została postrzelona w głowę z broni kalibru 22, a ponadto na jej kościach znajdowało się DNA 9-letniej Jennifer. Natychmiast wszystko stało się jasne. Śledczy wydał kolejne oświadczenie, w którym tym razem potwierdził, że fragmenty ciała znalezione 25 września rzeczywiście należały do Jennifer Short. Ponieważ fragmenty ciała zostały znalezione w bardzo późnym stadium rozkładu, policjanci nie byli w stanie przeprowadzić dokładnej analizy, przez co aż do dziś nie wiadomo, kiedy Jennifer została zamordowana i czy odniosła jakiekolwiek inne obrażenia. Wraz ze znalezieniem 9-latki funkcjonariusze zaczęli snuć inną teorię. Zaczęli przypuszczać, że od samego początku sprawca miał na celu uprowadzić Jennifer i zamordować jej rodziców, aby móc ją porwać. Podejrzewali, że główny motyw porwania był na tyle seksualnym, jednak nie byli w stanie tego potwierdzić. Śledczy wyznał, że sprawca prawdopodobnie zauważył dziewczynkę kilka tygodni wcześniej. Zjawił się na dniu otwartym w domu rodziny Short, dzięki czemu był w stanie dogłębnie przeanalizować wnętrze posiadłości i każdą z sypialni. Następnie opracował plan. Chciał wkraść się do domu rodziny, zamordować rodziców Jennifer, po czym ją porwać. Nie była to jednak ostatnia teoria, jaką przedstawili śledczy. W zasadzie było ich jeszcze wiele, jednak żadna z nich nie była w stanie doprowadzić ich do podejrzanego albo jakichkolwiek innych większych poszlak. Wkrótce w sprawie pojawił się przełom, a przynajmniej właśnie tak podejrzewali policjanci i media. Śledczy postanowili przyjrzeć się klientom Michaela, podejrzewając, że być może któryś z nich chciał zemścić się za coś na rodzinie i zdecydował się ich zamordować. Takim oto sposobem trafili na Garrisona Bowmana, 66-letniego mężczyznę. Wydał się podejrzany ze względu na to, jak zachowywał się przed mającymi miejsce morderstwami rodziny Short, a także po. Był klientem Michaela i zamówił u niego kampera. Zamówienie było opóźnione o 10 miesięcy, co z czasem zaczęło denerwować Garrisona, który musiał w dalszym ciągu płacić za wynajmowanie działki, na której stał kamper. Według zeznań kilku osób mężczyzna wielokrotnie odgrażał się Michaelowi, sugerując nawet, że go zamorduje, jeśli nie skończy przygotowywać jego kampera. Kolejna dziwna rzecz, jaka wzbudziła podejrzenia śledczych, to że mężczyzna wyjechał do Kanady zaledwie kilka dni po morderstwach. To w połączeniu z groźbami sprawiło, że śledczy zaczęli traktować go jako głównego podejrzanego. Wkrótce odkryli, że w dzień poprzedzający morderstwa był widziany z pistoletem. Ponadto śledczy znaleźli w jego domu mapę Oak Level. Był na niej zakreślony dom rodziny Short. Ich zdaniem były to wystarczające dowody, aby móc podejrzewać Garrisona o 3 morderstwa. Rodzina mężczyzny wyznała przed policją, że był spokojny i choć nadużywał alkoholu, nigdy nie przejawiał agresywnych zachowań i z całą pewnością nie byłby zdolny do popełnienia tak brutalnej zbrodni ze względu na to, że jego kamper nie został przygotowany na czas. Było też kilka rzeczy, które nie zgadzały się w tej teorii, a najważniejszą z nich było to, że Garrison był przez cały dzień widziany w swoim domu, pijąc alkohol. W październiku Garrison został aresztowany przez policję w Kanadzie, ponieważ prowadził samochód będąc pod wpływem alkoholu. Został odesłany do Stanów Zjednoczonych w celu oskarżenia. Wówczas śledczy dowiedzieli się, że został już dwukrotnie oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze nie mieli zamiaru od tak zostawić swoich podejrzeń i oskarżyli Garrisona o 3 morderstwa pierwszego stopnia. Nie mieli żadnych niezbitych dowodów na jego winę, poza domysłami, a jego DNA nie zostało znalezione na miejscu zbrodni. Niemniej jednak stanął przed sądem i wszyscy zastanawiali się nad tym, czy to właśnie on stał za morderstwem rodziny Short. Wyznał przed sądem, że nigdy nie dopuściłby się takiego czynu i wbrew pozorom wcale nie uciekł do Kanady, a planował wyjechać tam już od kilku lat. Powiedział, że owszem, był zły o to, że jego przyczepa nadal nie była gotowa, jednak nie zamordowałby z tego powodu Michaela i jego całą rodzinę. Zarówno sąd, jak i media byli rozdarci i nie wiedzieli, co myśleć. Z jednej strony nie było żadnych konkretnych dowodów, które mogłyby powiązać Garrisona z morderstwami, lecz z drugiej strony nikt nie chciał wierzyć w to, że był to jedynie przypadek. W ostateczności sąd nie uznał Garrisona winnego popełnionych morderstw. Został jedynie skazany na 3 miesiące za jazdę pod wpływem alkoholu, jednak przez kilka następnych lat zmagał się z ogromną nienawiścią ze strony mediów. W jednym z wywiadów wyznał, że już najprawdopodobniej zawsze będzie traktowany jako jedyny podejrzany w śledztwie, dopóki policja nie odkryje w tej sprawie czegoś nowego i przeniosą swoje domysły na kolejną osobę. Ze względu na brak dowodów w sprawie oskarżenia Garrisona, bliscy rodziny Short, a także okoliczni mieszkańcy zaczęli podejrzewać, że policja być może próbuje coś ukryć i zatuszować. Całe to aresztowanie 66-latka wydało im się bardzo dziwne i gdyby się temu dokładniej przyjrzeć, jego aresztowanie, a następnie oskarżenie, rzeczywiście było dość bezpodstawne i w głównej mierze opierało się jedynie na słowach osób, które same nie były pewne, co widziały i słyszały, ponieważ później kilka razy zmieniły swoją wersję zdarzeń. Wkrótce światło dzienne ujrzała kontrowersja z udziałem policji w Oak Level. W 2006 roku kilkoro pracowników komisariatu policji w Oak Level zostało oskarżonych o korupcję. Odkryto, że kilkoro śledczych pracujących nad sprawą morderstwa rodziny Short sprzedawało narkotyki konfiskowane od okolicznych dealerów. Zostali oskarżeni i umieszczeni w więzieniu, jednak ta kontrowersja sprawiła, że ludzie zaczęli kwestionować wiarygodność śledczych i zaczęli zastanawiać się, czy aby na pewno zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby znaleźć osobę odpowiedzialną za morderstwa. Ponadto również wtedy aresztowano 2 mężczyzn, którzy składali fałszywe zeznania, mówiąc funkcjonariuszom, że widzieli Garrisona pod domem rodziny Short 15 sierpnia 2002 roku. Po tym jak śledczy bardziej przyjrzeli się Garrisonowi, doszli do wniosku, że nigdy nie powinni byli brać go za podejrzanego w sprawie. W 2009 roku przyznali w mediach, że Garrison nie miał nic wspólnego z zamordowaniem rodziny Short. Mężczyzna zmarł w 2014 roku. 18 marca 2009 roku FBI udostępniło do opinii publicznej szkic pamięciowy prawdopodobnego sprawcy. Okazało się, że policjanci zajmujący się sprawą zupełnie zignorowali zeznania 2 świadków, którzy zeznali, że 15 sierpnia widzieli przed domem rodziny Short mężczyznę, siedzącego w ciężarówce. Mógł mieć 30 lub 40 lat. Nie miał zarostu, a na jego głowie znajdowała się czapka z daszkiem. Niestety, żadna z osób mieszkająca w Oak Level ani w okolicy nie była w stanie rozpoznać podejrzanego. 20 lutego 2019 roku pod numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie informujące o palącym się domu, który niegdyś należał do rodziny Short. Posiadłość była niezamieszkana od czasu morderstw i strażacy nie byli w stanie określić, z jakiego powodu wybuchł pożar. W domu już od kilku lat nie było prądu. Nie było burzy, więc ta opcja również została natychmiast skreślona. Bliscy rodziny podejrzewają, że najprawdopodobniej sprawca wrócił na miejsce zbrodni i podpalił posiadłość rodziny. Strażacy próbowali ugasić pożar, jednak pomimo usilnych prób spłonął i nic po nim nie pozostało. Niestety, aż do dziś w sprawie zamordowania rodziny Short pozostaje wiele pytań bez żadnych odpowiedzi. Pomimo tego, że od wydarzeń miną zaraz 22 lata, FBI w dalszym ciągu nie wie, kto stoi za popełnioną zbrodnią. W 2021 roku wznowili śledztwo, licząc na to, że uda im się coś znaleźć z pomocą najnowszej technologii. Jednak na dzień nagrywania tego odcinka nie ma żadnych nowych informacji w sprawie. Niestety istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że bliscy rodziny Short już nigdy nie dowiedzą się, co tak naprawdę wydarzyło się 15 sierpnia. W dalszym ciągu walczą o sprawiedliwość i domagają się odpowiedzi, lecz bez rezultatów. Nikt nic nie wie i nikt nie jest w stanie pomóc policji w rozwiązaniu śledztwa. Sprawa w dalszym ciągu stoi w martwym punkcie i nie zapowiada się na to, że w najbliższym czasie ulegnie to zmianie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Standardowo słyszymy się już w przyszłą sobotę o godzinie 14, a teraz życzę Wam spokojnego tygodnia i miłego dnia lub wieczoru. Mua.